Z jak zazdrość.
Wiem, że kiedy mówimy o tego typu sprawach dotyczących naszego życia codziennego, zawsze pytam o dzieci i o wychowanie. Jakie tu błędy rodzice popełniają? Co dobrego mogą zrobić, żeby nauczyć dzieci właściwego stosunku do innych i do dóbr materialnych?
Na pewno o wiele łatwiej jest to zrobić wtedy, kiedy jest rodzina wielodzietna, kiedy nie jest to jedno dziecko, bo jakby wtedy życie stwarza konieczność do tego, że te dzieci muszą sobie pomagać, muszą się dzielić, muszą siebie nawzajem zauważać. Oni doświadczają wtedy namacalnie, że nie są samotną wyspą, tylko że jeśli sobie nawzajem pomogą, to jest im po prostu łatwiej. I jakby to trzeba dziecku pokazywać, że sam nie jesteś w stanie sobie ze wszystkim poradzić. Czasami przydarzają się takie doświadczenia, jak na przykład złamana ręka, to wtedy bardzo szybko zaczyna doświadczać, że nie jest tak samowystarczalny, że nie jest w stanie sobie sam poradzić, że nawet najprostsze czynności mogą go przerosnąć i to jakby zmusza go do zauważania obecności innych ludzi i otwierania się na innych ludzi. My nie jesteśmy samotną wyspą. Naprawdę zazdrość, zawiść prędzej czy później będzie nas niszczyła. My sami przekonamy się o tym na własnej skórze. A wracając do pytania, jak wychowywać dziecko, żeby ustrzec go od zazdrości, od zawiści. Myślę, że przede wszystkim im dziecko będzie starsze, trzeba mu coraz bardziej pokazywać, ile szczęścia jest z czynienia dobra. Że to szczęście, ta radość, kiedy ja robię coś dobrego, jest o wiele większa niż chwila przyjemności, kiedy zdobywam coś nieuczciwą metodą, często kosztem drugiego człowieka.
Ale też nasuwa mi się na myśl taka praktyka wśród rodziców, którą są zagrożeni, kwestia wymagań, na przykład szkolnych, które same w sobie nie są złe. Oczywiście trzeba stawiać wymagania, ale kiedy porównuje się ciągle do kogoś i ciągle jest mało, to w końcu dzieci zaczynają nienawidzić tych lepszych.
Dokładnie tak. I to jest błąd, który popełnia się wtedy. Trzeba być obiektywnym. Trzeba zobaczyć po pierwsze to, że się dziecko stara. Po drugie, skoro się stara, to zawsze mu coś zacznie wychodzić i to też trzeba zobaczyć. Czasami właśnie jest to zazdrość rodziców, którzy mają chore aspiracje albo chcą, żeby dzieci osiągnęły to, czego oni nie osiągnęli i zazdroszczą tego innym i chcą, żeby własne dzieci taką satysfakcję im dały i to jest niedobre. No tutaj w tym wychowaniu musimy pamiętać o jednym, że dziecko nie jest własnością rodziców i rodzice nie mogą wykorzystywać dziecka instrumentalnie także pod tym względem. Ja bym jeszcze na sekundkę wrócił do samej zazdrości, bo też taki dosyć ciekawy jest mechanizm, takie etapy narastania zazdrości. Wszystko zaczyna się od myśli. Nie wiem dlaczego, ale go nie lubię, ale on mi jakoś tak nie pasuje. No i w tym momencie ta zazdrość zaczyna gdzieś się przeradzać w zawiść, prawda? Nie lubię go. I dobrze wtedy wziąć szkło powiększające i przyjrzeć się, dlaczego go nie lubię. Co jest konkretną przyczyną, że go nie lubię. I wtedy łatwiej będzie zobaczyć tę przyczynę tej zazdrości, czy już zawiści, która w nas jest. Tym pierwszym etapem są właśnie myśli. Jeśli tu nie wyhamujemy, to wtedy przechodzimy do drugiego etapu. Drugim etapem są słowa. Skoro go nie lubię, skoro on mnie drażni, denerwuje, to zaczynam o nim źle mówić. Zaczynam go obmawiać, oczerniać, zaczynam go szkalować. Bardzo często osoby, które spotykamy, które przy nas źle mówią o innych, robią to dlatego, że zazdroszczą tym ludziom, że w nich jest jakaś zawiść wobec tych ludzi. Trzecim etapem to jest intryga, czyli próbuję coś zrobić, żeby zdyskredytować tą osobę, żeby ją ośmieszyć, żeby jej zaszkodzić, żeby sprawić jej przykrość, żeby poczuła się niedobrze. Właśnie ta intryga, żeby skłócić, to jest jak żyletka, żeby gdzieś tam jakieś okaleczenie spowodować na tym człowieku. No i też takim żałosnym etapem jest rozgłaszanie potknięć. Jeśli takiej osobie się coś nie uda, to ja obdzwonię na cały świat, żeby powiadomić, że o, widzisz, jej się nie udało. Jej się noga podwinęła, a dobrze jej tak. I kiedy łapiemy się na zazdrości czy zawiści, warto też jest sobie te etapy przeanalizować, żeby zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Myśli, słowa, intrygi, no i to rozgłaszanie potknięć, rozgłaszanie niepowodzeń.
Coś optymistycznego wypadałoby powiedzieć na koniec.
Coś optymistycznego. Kilkanaście lat temu, kiedy była paraolimpiada w Stanach Zjednoczonych, to nielicznych widzów, bo z reguły na tego typu imprezach jest niestety bardzo mało widzów, wzruszył bieg na 400 metrów. Tam startowało 8 niepełnosprawnych zawodników. Ich bieg nie był jakimś widowiskiem sportowym, bo biegli nieporadnie, każdy miał inne upośledzenie, nie wyglądało to zbyt pięknie, niektórzy z jakimś niesmakiem odwracali głowę. Ale co się okazało? Okazało się, że niedaleko mety pierwszy zawodnik, który biegł, się przewrócił, a drugi nie przebiegł obok niego. Przecież miał szansę wygrać. Zatrzymał się i zaczął mu pomagać iść do mety. I tak obaj, wspierając siebie, pomagając sobie, nawzajem przekroczyli linię mety. Jeden i drugi po ludzku nie wygrał, bo mogli wygrać, ale ja myślę, że obaj wygrali.
Pozostawiam bez komentarza. Mam nadzieję, że ten przykład będzie budujący, inspirujący dla Państwa i może okazać się taką trampoliną, od której odbijemy się z naszych zazdrości i zawiści.
Naprawdę zaufajmy temu, że tak jak mówi Biblia, więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu.